Strefa komentarzy.
Kuba Kaługa, witam w strefie komentarzy, a w tejże strefie dzisiaj Piotr Olejarczyk, Onet.pl, moja Orunia, dzień dobry.
Witam.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Piotr Beniuszys, publicysta magazynu Liberté, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy na wstępie porozmawiali o kampanii prezydenckiej, prekampanii prezydenckiej, właściwie trzymając takiej się prawidłowej definicji, ale chociaż bardzo dużo w ostatnich dniach mówiono w mediach przede wszystkim o Karolu Nawrockim, o kandydacie prawa, przepraszam, kandydacie obywatelskim na prezydenta przedstawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, to chciałbym, żebyśmy jednak zaczęli od Lewicy. 15 grudnia mamy poznać kandydata Lewicy na prezydenta tej, powiedzmy, parlamentarnej Lewicy, czy tej szeroko rozumianej Lewicy przed odłączeniem się partii Razem, bo też zagadką pozostaje to, ilu tych kandydatów na Lewicy będzie, czego byś się, Piotrze, spodziewał po lewej stronie sceny politycznej w najbliższych tygodniach.
Znaczy, myślę, że naturalnym jest oczekiwać, że będzie przynajmniej dwóch kandydatów lewicowych w tych wyborach, w związku z rozstaniem się partii Razem z pozostałymi ugrupowaniami lewicowymi. Trzeba założyć, że tych kandydatów będzie co najmniej dwóch. Oczywiście powstaje kwestia, pytanie o to, czy partia Razem będzie w stanie zebrać wystarczającą ilość podpisów pod kandydaturą, którą będzie lansować. To jest kwestia otwarta. Natomiast problem, wydaje mi się, też przyczyna tego przedłużającego się procesu wyboru przez Nową Lewicę kandydata polega na tym, że jest to ugrupowanie i jego kandydat lub kandydatka z góry wie, że w tych wyborach nie będzie się bić o zwycięstwo, a nie też nawet awans do drugiej tury. Tutaj cele mają charakter partyjny, polityczny. Chodzi o to zapewne, żeby w miarę poprawić sytuację partii w kontekście kolejnych wyborów w kolejnych latach.
Zaznaczyć teren, tak.
Tak, i tutaj zainteresowanie takim celem głównie byłby lider partii, tak? A liderzy partii nie biorą pod uwagę startu, generalnie rzecz biorąc. Więc pytanie jest, jaka motywacja będzie popychać kandydata lub kandydatkę z szeregów partii, aby stanąć te szranki do walki, która z góry wygląda na przegraną. Pytanie, jak bardzo przegraną.
Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń znajdą kogoś takiego, kto będzie chciał wziąć na swoje barki sztandar Lewicy i porażkę zarazem, Krzysztof?
Jeśli sobie dobrze przypominam, to 5 lat temu tym kandydatem był właśnie Robert Biedroń i to wtedy on był, tak miałem wrażenie, lekko przymuszony i jego kampania nie była zbyt intensywna.
Ale i tak chyba Lewica wtedy była w zupełnie innej sytuacji, że tak powiem, na rynku politycznym niż dzisiaj jest.
To znaczy lepszej czy gorszej, bo można powiedzieć, że sondażowo pewnie nie jest dzisiaj najlepiej, ale przynajmniej Lewica uczestniczy w sprawowaniu władzy.
To prawda.
Więc
ja patrzę z punktu widzenia wyborów prezydenckich.
Tu myślę, że Lewica ma taki problem, że skoro są wybory prezydenckie, to trzeba wystawić kandydata. Nie za bardzo wiadomo, jak to zrobić, żeby wyjść z twarzą. I to rzeczywiście na dzisiaj trudno mówić, że są jakieś tutaj pomyślne rokowania dla kandydata Lewicy.
Piotrze, jakie byś wyjście z twarzą dla Lewicy znalazł?
No, bardzo trudna sytuacja Lewicy, dlatego że Lewica jest z jednej strony zjadana gospodarczo przez Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony światopoglądowo w pewnym sensie również przez kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, a z trzeciej strony jest jeszcze dociskana przez najprawdopodobniej kandydata partii Razem, który z kolei będzie bardziej lewicowy od kandydata Nowej Lewicy. Z swego czasu mówiło się między innymi o pani Dziemianowicz-Bąk. Ona ma dosyć duże poparcie, w sensie dosyć dobry elektorat. Oczywiście nie taki, żeby wygrać te wybory czy wejść do drugiej tury, ale z kolei słyszałem, że ta kandydatura jest w tym sensie bez szans, że raz, że pani minister nie chce, a dwa, że po prostu Lewica boi się stracić ważne dla siebie ministerstwo w sytuacji, gdyby pani Dziemianowicz-Bąk zdecydowała się kandydować.
No bo musiałaby takie ministry porzucić.
Chociaż z drugiej strony pan Nawrocki nie porzucił IPN-u. Więc zobaczymy, czy to też nie wiadomo, jak to by wyglądało. Aczkolwiek, no...
Podobno urlop weźmie, ale też do pana Nawrockiego dzisiaj wrócimy.
To myślę, że będziemy rozmawiać. Okej, w ogóle, jeżeli chodzi o Lewicę, no na pewno musi kogoś wystawić, ale tak jak tutaj powiedzieli moi przedmówcy, no jest to kandydat skazany na pożarcie.
Bez względu na to, ile tych kandydatów będzie, to jeszcze taką jedną, że tak powiem, rundkę zrobimy z Piotrem, Krzysztofem i Piotrem. Wczoraj rozmawiałem z Barbarą Brzezicką, to jest radna z Sopotu właśnie z ramienia partii Razem i tak dywagowaliśmy, bo może tych kandydatów będzie jeszcze więcej niż dwóch, trzech. na lewicy?
Znaczy, domyślam się, że zawieszona w prawach członka partii Razem.
Dokładnie do tego
pani posłanka,
tak?
Matysiak może być kandydatką taką, bym powiedział, lewicowo-prawicową. Skrajna lewica i skrajna prawica mają to do siebie, że nie są wcale najdalej od siebie na scenie politycznej. To jest bardziej taki obważanek, oni są dość blisko siebie. Więc może to być taka kandydatura poszukująca zupełnie innych elektoratów, które na dzień dzisiejszy może nie są aktywne, może wyborców raczej niezdecydowanych, do których konkretne tematy, na przykład te infrastrukturalne, które pani Matysiak z posłem Horałą tak intensywnie pielęgnują, mogą dotrzeć. Jest to być może więc pomysł na taką pozaideologiczną kandydaturę.
Może tak się zdarzy. Krzysztofie, chcę ciebie jeszcze zapytać, wracając do samej lewicy, czy twoim zdaniem to jest możliwe, żeby lewica wystawiła kogoś innego niż kobietę? I czy to jest szansa dla lewicy, żeby była to właśnie kandydatka, a nie kandydat? Biorąc pod uwagę na razie to, że mamy samych kandydatów.
Znaczy, tutaj 5 lat temu Robert Biedroń wynik powyżej 2%, 10 lat temu Magdalena Ogórek, jak tutaj sprawdzam, też powyżej 2%. Czy to będzie kandydat, czy kandydatka, to być może to jest to drugie miejsce po przecinku, a ta najważniejsza wartość to będzie bliska, nie wiem, 1, 2, 3%. Także to
czy
są...
nie spodziewasz się, rozumiem, radykalnej zmiany?
Tym bardziej, że tutaj ani nie widać za bardzo chętnych, ani potencjalnych takich liderów, których można by namówić, bo przecież 5 lat temu Robert Biedroń, no, tak był, na, powiedzmy sobie, na fali może nie wznoszącej, ale na dosyć takiej wysokiej, po czym skupił się na działalności w Brukseli, właściwie dzisiaj nie funkcjonuje w naszej polityce tak na co dzień. No i też jest argument finansowy, ta kampania będzie niezwykle kosztowna. Lewica ani nie ma środków, ani nie ma, przynajmniej jak na razie widać, chęci na inwestowanie w projekt, który nie za bardzo rokuje.
Piotrze, to jest w zasadzie tak, że zbędne są te rozmowy o pozostałych kandydatach niewywodzących się z Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości?
Absolutnie nie. Uważam, że ważne jest również to, kto zajmie trzecie miejsce w tym wyścigu. Czy będzie to na przykład pan Mentzen, czy pan Hołownia. Więc to też nie jest tak, że możemy skupić się tylko na dwóch kandydatach. Wiem, że będziemy rozmawiać o Nawrockim, więc to też nie jest w 100% jakby pewne, że Nawrocki wejdzie do drugiej tury. Oczywiście no, bardzo, bardzo prawdopodobne, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, kandydat niezależny wejdzie do drugiej tury, ale też nie jest to jakby powiedziane na 100%.
Obywatelski. Niezależny to Szymon Hołownia.
Ale już jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
I tak, przepraszam, tak? Już jest Prawo i Sprawiedliwość, ale przedstawiony wcześniej jako kandydat obywatelski. Więc uważam, że powinniśmy dyskutować o wszystkich kandydatach. To tak. Więc
po prostu.
Dokładnie.
To jeszcze tej niezależności i obywatelskości się trzymając na moment, bo w zasadzie widzę, że na twarzy każdego z nas pojawia się lekki uśmiech lub przekąs, kiedy padają te słowa. Ludzie to kupią? Ludzie w to w ogóle uwierzą? Czy raczej to jest takie uwłaczanie inteligencji odbiorcy? Jak to jest waszym zdaniem?
Ja na ten temat opublikowałem w minionym tygodniu artykuł w Gazecie Wyborczej. Jako politolog protestuję po prostu. To znaczy, kandydat obywatelski albo niezależny, te pojęcia są w politologii, w naukowym języku funkcjonują, one są zarezerwowane dla kandydatów nie tylko
określonych sytuacji,
którzy nie
tak?
mają, nie tylko nie mają legitymacji partyjnej, ale też inaczej budują swoją kampanię, tak? Znaczy od dołu, tak? Grassroots, jak to się w języku angielskim określa, tak? Budując poparcie wśród różnych środowisk obywatelskich, wcześniej zazwyczaj z polityką partyjną w ogóle nie związanych, tak? Budują nowy ruch często, tak? Często na kanwie takiej kampanii powstaje nowa siła polityczna. To w ani jednym, ani drugim przypadku nie mamy z tym do czynienia, tak? To są kandydaci partyjni po prostu, którzy chcą taką narrację stworzyć, aby być może zwiększyć swoje poparcie, antycypując to, że Polakom zbitka słowa na kandydat obywatelski się podoba. No trudno mówić o kandydacie obywatelskim, którego 80% obywateli w ogóle nie znają na ten moment, tak? To, no, trudno, żeby uznać, że jest to kandydat skazany przez obywateli.
No, nie, no toż jakby kwestia tej rozpoznawalności to wydaje mi się, że ma trochę mniejsze znaczenie. Tylko wiadomo, że kariera Karola Nawrockiego była ściśle związana z Prawem i Sprawiedliwością, z tym, że on oferował, czy też wykonywał na rzecz partii rządzącej takie usługi, które bardzo się podobały. Był przecież protegowanym ministra Jarosława Sellina i to oczywiście za czasów PiSu robiły karierę też osoby niezależne, niezwiązane z partią gdzieś w różnych dziedzinach, ale na pewno nie w takiej dziedzinie jak polityka historyczna. Na pewno osoba niezależna nie mogła być za czasów PiSu dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, o które trwała taka dosyć mocna ideologiczna wojna. Później ten awans do IPN-u. No i to, co mówił Karol Nawrocki, to w zasadzie się pokrywa z tym, co jest prezentowane przez takich polityków jak Jarosław Sellin, minister Gliński, czy nawet Jarosław Kaczyński w dużej części. Jeszcze inna kwestia, kto płaci, kto finansuje działania, czy kto będzie finansował formalne działania w kampanii
wyborczej.
Kto płaci
tego kandydat?
Jeżeli finansuje to jedna z dwóch wielkich partii, i no to jak możemy mówić tutaj o kandydacie niezależnym? No jeszcze pojawia się inne określenie, że to jest kandydat środowisk patriotycznych. To też mi się nie wydaje takie bardzo precyzyjne, bo są oczywiście organizacje związane z kombatantami, ale są też organizacje, w których młodzi ludzie, czy w średnim wieku, ubierają tak zwaną odzież patriotyczną. I dla mnie to jest pewnego rodzaju nadużycie, mówienie, że to akurat są środowiska patriotyczne, a inne środowiska to nie są patriotyczne. To jest jakby już... Być może to jest próba budowania nowego podziału, tak? Że to są lepsi patrioci, a tamci to są gorsi, albo może w ogóle nie patrioci.
Pracownia SW Research opracowała dla Rzeczpospolitej taki sondaż, pytając o to, czy Karol Nawrocki jest kandydatem PiSu, czy nie. I 64% osób z wyższym wykształceniem uważa Karola Nawrockiego za kandydata PiSu, a 53,1% wszystkich badanych także uważa Karola Nawrockiego za kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Piotrze.
No jest to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to jest oczywiste. Kaczyński zdecydował się na takiego kandydata, to nie wiem, czy będziemy jeszcze pewnie rozmawiać dlaczego, z kilku powodów, ale no, to jest też tak, że jak rządził PiS, wtedy partyjność była w cenie, jak teraz PiS jest w opozycji, to nagle ta obywatelskość jest strasznie istotna. Też są ważne, z tego co widziałem, już pan Nawrocki będzie szedł w taką kampanię. Jego ludzie będą mu pewnie doradzać, że będzie zasypywał te podziały, czyli tą wojnę polsko-polską. No to są takie, no wiadomo, no, po prostu na kampanię trzeba mieć pewne hasła. Być może to się przybije do jakiejś części elektoratu, że jest to kandydat obywatelski, ale absolutnie nie jest. Tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, jest to kandydat pisowski, człowiek, który zasłynął wieloma sprawami w Gdańsku. Jeżeli chodzi o wsparcie Prawa i Sprawiedliwości, też pamiętam jego bardzo mocne kłótnie z świętej pamięci Adamowiczem o Westerplatte, o ten teren. No i wtedy znaczy, posługiwał się absolutną narracją w stylu Prawa i Sprawiedliwości, więc no, my tutaj w Trójmieście pamiętamy o tym.
I nie mamy pewnie wątpliwości, ale jeszcze o Karolu Nawrockim pomówimy po krótkiej przerwie, bo pojawił się taki raport, który politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli znać, raport stawiający Karola Nawrockiego w świetle niekoniecznie bardzo jasnym, ale o tym już po krótkiej i muzycznej, i reklamowej przerwie.
Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy dzisiaj Piotr Beniuszys, publicysta Liberte, Piotr Olejarczyk, Onet.pl, moja Orunia.pl i Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza. Przed przerwą rozmawialiśmy o kandydatach na prezydenta różnych i także o Karolu Nawrockim i teraz na tymże kandydacie chciałbym się na moment skupić, bo przez ostatni tydzień jednak media żyły głównie tą kandydaturą i także związanym z Karolem Nawrockim raportem w jego sprawie, który miał trafić do władz Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed nominowaniem kandydata na prezydenta według medialnych doniesień. No i tenże raport stawia Karola Nawrockiego w świetle niekoniecznie jasnym, tak jak to powiedziałem przed przerwą. Opisuje on między innymi jego związki z osobami, które mają pochodzić ze środowisk pseudokibicowskich, środowisk przestępczych i tak dalej. Długo pewnie by można było o tym mówić, ale dyskusja, która się w ostatnim tygodniu toczyła, dotyczyła między innymi tego, kto ten raport tak naprawdę miał przygotować i czemu on miałby służyć, Krzysztofie? To walka polityczna, czy jednak rozpracowywanie teoretycznie kandydata przed wyborem go przez partię?
Bez względu na to, kto przygotował ten dokument, no to zawarte są w nim generalnie prawdziwe informacje. Może nie wszystkie wnioski można w tym momencie zweryfikować, ale to, że Nawrocki na różnych etapach swojego życia spotykał się z podejrzanymi ludźmi i te spotkania nie miały takiego charakteru, jaki mogą mieć spotkania osób publicznych z osobami postronnymi. To znaczy, że ktoś podejdzie, poprosi o zrobienie zdjęcia, tylko to były spotkania z osobami, o których w tamtym czasie Nawrocki już mógł wiedzieć, powinien był wiedzieć, czy też wiedział, że mają, że wchodziły w konflikt z prawem albo miały kontakty z takimi środowiskami parafaszystowskimi. I to jest jakiś problem, to jest jakieś takie otoczenie, o którym, żeby być precyzyjnym, to nie jest, to w Gdańsku wiemy, że to nie jest główna oś działalności Karola Nawrockiego, że to nie jest jego całe otoczenie, tylko jakiś tam, powiedzmy, margines jego działalności, ale jednak o tym marginesie to też było wiadomo, było słychać o tym.
To jest liczący ponad 70 stron dokument opisujący przeróżne właśnie kontakty i sytuacje. I skoro miał Karola Nawrockiego w złym świetle stawiać Piotrze, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się, żeby postawić na Karola Nawrockiego?
Do samej zawartości tego raportu niestety nie mogę nic powiedzieć, bo ja po prostu nie wiem, czy to, co tam jest powiedziane.
No nie mamy możliwości zweryfikowania
absolutnie
tego. Tak?
Natomiast no, mi rzeczywiście to się, nawiązując do twojego pytania, zupełnie się nie spina. Tak? Znaczy na początku procesu wyłaniania kandydata PiSu mamy wywiad Jarosława Kaczyńskiego, nie wiem, dla Radia Maria Bada lub innego z innych zaprzyjaźnionych mediów, w których on mówi, jakie cechy powinien spełniać kandydat. Wymienia tam, powinien być mężczyzną, powinien być postawny, powinien znać najlepiej dwa języki, powinien mieć żonę, uregulowaną sytuację rodziną i przede wszystkim nie powinno się do niego móc przykleić żadna afera, żaden skandal, w którym 8 lat rządów PiSu było relatywnie obfitowało, powiedzmy.
Tak, wtedy tak? Ten wywiad interpretowany był w taki sposób, że tak. PiS będzie szukał kandydata poza
czyli
tymi politykami bezpośrednio odpowiedzialnymi
za władzę.
Czyli na
przykład kogoś takiego jak właśnie Karol Nawrocki, tak? Tobiasz Bucheński był takim innym kandydatem. On akurat z legitymacją partyjną, ale nie zaangażowany w te kontrowersyjne procesy ostatnich tych 8 lat rządów PiSu. I teraz między tym wywiadem, a momentem, kiedy Jarosław Kaczyński wskazuje Karola Nawrockiego jako swojego kandydata, on miał dostać na biurko ten raport i uznać, że to wszystko, co tam jest nie stanowi większego problemu. Coś mi się tutaj nie spina, dlatego że nawet jeśli to jest nieprawda, no to jest to 72 strony i materiał, który może cząstkowo wywlekać na pierwsze strony gazet i nagłówki portali przez długi czas trwania kampanii. A to ten kolega Nawrockiego ma to na koncie, ten kolega ma tamto, po 3 tygodniach można pisać o 3, 4 i tak dalej, no to będzie po prostu duży problem, tak? Znaczy ja bym, będąc liderem partii, nawet jeśli wszystkie inne argumenty miały za tą kandydaturą, jednak w tym momencie szukał innych możliwości.
Sugerujesz, że jednak nie Prawo i Sprawiedliwość zamówiło sobie ten raport?
Znaczy, to wygląda jak dzieło osób z Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcieli doprowadzić do innego decyzji Jarosława Kaczyńskiego, czyli do wyboru innej kandydatury. Nie wiem, której, ale której z pozostałych.
I być może Kaczyński przez to właśnie uznał, że ktoś próbuje na niego wpłynąć i dlatego postawił na Nawrockiego. Uznał, że ten raport może nie jest fejkiem w 100%, ale tam nie ma jakichś super twardych dowodów na to, że w Nawrockiej popełnił przestępstwo. I Kaczyński stwierdził, że ktoś chce go w partii rozgrywać, jakby dając mu taki raport i powiedział, nie, stawiam na Nawrockiego. Gdzie ja też uważam, że Kaczyński postawił na Nawrockiego dlatego, że jest to kandydat, który mu w żaden sposób w ogóle nie zagrozi. Czy wygra, czy przegra. To jest kandydat, który na ten moment będzie łatwo sterowalny. On nie ma żadnego zaplecza w partii w Nawrocki, czyli też nie może Kaczyńskiego rozgrywać. Gdyby to był na przykład był Przemysław Czarnek, w sensie gdyby zdecydował się Jarosław Kaczyński na Przemysława Czarnka, to też sobie wyobrażam taką sytuację, że gdyby Czarnek przegrał na przykład w drugiej turze ledwo, ale zdobył dobre poparcie, to być może zacząłby mówić albo bezpośrednio, albo znaczy pośrednio, że jest już czas na zmianę warty w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast absolutnie sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby Nawrocki był w stanie zagrozić Kaczyńskiemu, więc uważam, że to jest kandydat z punktu widzenia Kaczyńskiego ważny. Ja słyszałem też taką tezę, że Kaczyńskiemu bardziej niż na tych wyborach prezydenckich zależy na tym, żeby jednak utrzymać partię w ryzach i Nawrockiemu to gwarantuje. Znaczy jako kandydat na prezydenta.
Krzysztof, no, nie znamy innych raportów, które wpływały na biurko Jarosława Kaczyńskiego i dotyczyły innych potencjalnych kandydatów. To jest jakby jedna kwestia.
Może ten był po prostu najbezpieczniejszy z punktu widzenia też, tych
tylko 72 strony.
Tak, ale też te informacje zawarte w dokumencie, to nie są nowe rzeczy. To nie są wydarzenia z ostatnich miesięcy, czy z ostatnich 2-3 lat. A w tym czasie Nawrocki został prezesem IPN-u, więc jak wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy miał zostać tym prezesem IPN-u, no to też był gruntownie sprawdzany i także był sprawdzany przez Prawo i Sprawiedliwość, więc zakładam, że tego typu informacje już wcześniej były znane prezesowi Kaczyńskiemu.
Gdzieś spotkałem, tylko nie mogę teraz znaleźć takiej informacji, że jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, że najważniejsze jest to, że nie można go powiązać z służbami z krajów z wschodu, po prostu. A cała reszta może przejść. Cóż powiedzieć w takiej sytuacji?
Wszyscy zamykliśmy tutaj.
No dobrze, zostawmy temat Karolina, albo jeszcze zostawmy Karolina Wrockiego, ale zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy jest możliwe to wyjście z tego klinczu dwupartyjnego i z tego, żeby ktokolwiek inny niż kandydaci Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej byli w wyborach?
W tych wyborach prezydenckich.
Prezydenckich, tak, w drugiej turze.
No ja najczęściej piszę o Konfederacji i rozmawiam z Konfederatami i oni cieszą się na kandydaturę Nawrockiego. Uważają, że jest to dla nich szansa. Gdzieś tam przebunkują.
Czyli, że Mencen może powalczyć z Nawrockim.
Mencen
tak?
może powalczyć, tak, ale myślę, że to jest takie trochę takie myślenie życzeniowe. Będzie bardzo ciężko wejść innemu kandydatowi do drugiej tury. Myślę, że jest to już zaklepane. Nawrocki, Trzaskowski raczej bym powiedział. Chyba, że Nawrocki popełni jakieś wielkie gafy, ale to też rozmawialiśmy przed programem. Być może wtedy PiS go wymieni po prostu na jakiegoś innego kandydata. Prawo i Sprawiedliwość ma około 30% poparcia zawsze i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nagle ci wyborcy zaczęli głosować, nie wiem, na przykład na Mencena, przynajmniej część z nich. Na Trzaskowskiego absolutnie nie, przecież w ogóle nie zagłosują, na Hołownię wątpię. No być może pojawi się jeszcze jakiś kandydat, tak? Jakiś jeszcze spoza w ogóle systemu, być może też zabierze kilka procent, ale na ten moment uważam, że mamy dwóch silnych zawodników. Trzaskowski dlatego, że no wiadomo, 10 milionów w poprzednich wyborach. Pan Nawrocki dlatego, że stoi za nim jednak duża partia, więc to są faworyci w tym wyścigu. Na razie.
No tak, ja bym się zgodził z tym, że Mencen to rzeczywiście taka potencjalny zdobywca trzeciego miejsca, a za nim prawdopodobnie marszałek Hołownia. Nie wiem, czy powinniśmy mówić o tym, że jest taki klincz dwóch ugrupowań, bo przecież są kraje, są demokracje, w których jak są dwa obozy, To jest okej, okay, tak? To nie jest nic złego. Jak patrzymy na Amerykę, to nie mówimy, że oni są w klinczu na przykład, tak? Są też kraje, gdzie ten system jest taki rozdrobniony, wielopartyjny i to nie zawsze dobrze działa. To wszystko zależy od jakiejś tradycji, więc
wszystko zależy od tradycji, od tego, jak skonstruowany jest system polityczny.
Tak, ale już tak
i czy obywatelom przeszkadza to, że na przykład pół roku nie ma rządu.
To rzeczywiście dominacja tych dwóch obozów nie wygląda na to, żeby ten układ sił tu się zmienił w najbliższym czasie.
Ponownie powołam się na sondaż dla Rzeczpospolitej. Rafał Trzaskowski 37,3%, Karol Nawrocki 23,6%. Na trzecim miejscu Szymon Hołownia 10,2%, Sławomir Mencen 4, 9,9%, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jako piąta, potencjalnie jako kandydatka Lewicy nieco ponad 6%. To jest sondaż z 1 grudnia. To się coś może zmienić w perspektywie miesięcy?
Tak, to znaczy na razie mamy wyłącznie kandydatów reprezentujących konkretne partie polityczne i w tych sondażach tylko tacy kandydaci występują, więc jeśli tak zostanie rzeczywiście do maja, no to te wybory mogą wszelkie znaki na niebie wskazują na to, że mogą mniej lub bardziej odwzorować wyniki poparcia dla partii politycznych, którzy ci kandydaci będą w wyborach reprezentować. Jedynym game changerem, który może nastąpić, to jest rzeczywiście pojawienie się kandydata zupełnie niezwiązanego z żadną partią polityczną, tak naprawdę niezwiązanego z żadną partią polityczną, jakiejś popularnej postaci z tego czy innego środowiska, zupełnie, szczególnie zupełnie dotąd apolitycznej, która, czyli takiego czarnego konia. Jego pojawienie się, gdyby uzyskał poparcie powiedzmy kilkunastu procent lub nawet wyższe, może spowodować duże, dość duże przesunięcia w tych poparciach i w tych wynikach i wtedy wówczas przejście dwóch faworytów, obecnych faworytów do drugiej tury może stanąć po jakimś znakiem zapytania. Ale wydaje mi się, że to są jedyne okoliczności, gdzie można by się czegoś takiego spodziewać.
O dziennikarzach się mówi o to, prawda, że będą kandydować. Między innymi jest takie jedno nazwisko, że może kandydować, ale może nie będziemy mówić.
No, zostawmy ten wątek, bo czasu nam nie starczy. A chcę was jeszcze zapytać o Zbigniewa Ziobro i powrót byłego ministra sprawiedliwości, bo myślę, że śmiało możemy użyć takiego sformułowania. Kilkukrotnie był wzywany przed Komisję Sejmową do spraw Pegasusa. Wiemy, że się na niej nie stawił. Przedstawiał zwolnienia lekarskie, badania biegłych zarządzane, kwestionowane i tak dalej, i tak dalej. Zbigniew Ziobro wczoraj po długim milczeniu publicznie zabrał głos. Piotrze, zaskoczył cię?
Że się pojawił?
Też. I tym, co mówił?
Szczerze powiem tak, wydaje mi się, że przeciętny Kowalski nie wie, że za bardzo o co chodzi w tej całej sytuacji. Ja miałem taką refleksję, mówiłem o tym przed programem, może powiem, że pamiętam tą pierwszą komisję Rywina, w sensie śledczą, gdzie pan Ziobro występował, wtedy patrzyłem na to absolutnie inaczej, było dla mnie łatwiej to zrozumieć, jakby znaczy taka zero-jedynkowość, dobro-zło, natomiast ta komisja, no, ona nie dojdzie do prawdy, jest to zbyt zagmatwane, zresztą widzieliśmy rozmowy z panem Kaczyńskim, prawda, przesłuchanie.
Wczoraj przesłuchanie pana Piotra Pogodowskiego, czegokolwiek się dowiedzieliśmy z niego?
No niczego, absolutnie, prawda, zasłanianie się tajemnicą, więc no, myślę, że jest to spektakl, myślę, że, ale człowiek, no, absolutnie nie chcę powiedzieć, że ta komisja nie powinna działać, ale ta komisja nie dojdzie do prawdy w tym sensie, że no, te osoby, które są zapraszane, mają pewne narzędzia, żeby nie odpowiadać na pytania. To, co się stanie z panem Ziobro, no myślę, że jest to po prostu bardziej dla dziennikarzy ciekawe niż dla przeciwnego Kowalskiego teraz.
Krzysztofie, w co Zbigniew Ziobro próbuje grać w twojej ocenie?
Ziobro wraca, pojawił się po wielu miesiącach nieobecności związanej z ciężką chorobą. I nie wiem, czy to jest jego powrót już na stałe, czy po prostu pojawił się tylko na chwilę. I ten jego występ, no, miał charakter trochę takiego spektaklu politycznego. To znaczy w tej konstelacji to nie tylko z jego strony takie działania następują, ale pojawił się przede wszystkim po to, żeby powiedzieć, że ta komisja jego zdaniem nie ma mocy prawnej, znaczy nie działa legalnie. Więc rzeczywiście nie zbliża to nas do ustalenia czegokolwiek, jeśli chodzi o meritum działania.
To na pewno. A do czego zbliża Zbigniew lub oddala Zbigniewa Ziobro? To jest kwestia walki o schedę po Jarosławie Kaczyńskim na prawej stronie sceny politycznej.
Zatrzymałem się na tym etapie, w którym Zbigniew Ziobro walczył o życie i
rozumiem.
I mam nadzieję, że ta walka, że wygra to, że uda mu się, a o jego planach politycznych to tak myślę, że można będzie tak sensowniej rozmawiać, gdy wyzdrowieje.
Czy ja myślę, że to też okazja jest, żeby uderzyć w ten rząd po prostu, no. To jakby, prawda? Czyli każdy z zapraszanych naszych polityków Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, czy tak samo patrzę w mediach społecznościowych, nawet się pojawiło takie określenie, że nasza komisja to jest gang Olsena, tak? Czyli po prostu wyśmiewanie tego, wyśmiewanie jakby rządu. Myślę, że to jest okazja, Ziobro też to wykorzystał.
Ale będzie mógł Zbigniew Ziobro stanąć już na przywołanej komisji śledczej po drugiej stronie, że tak powiem, w innej roli. Wczoraj pierwszy krok w tę stronę został wykonany.
Tak, to Zbigniew Ziobro nie należy do polityków, których pracę najwyżej oceniam, ale niemniej u mnie miał przez ostatni rok taryfę ulgową. Jest mi niezwykle przykro z tego powodu, co mu się przydarzyło i jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to mam nadzieję, że wysiłki lekarzy doprowadzą do tego, że będzie żyć jeszcze długie lata. Natomiast dotąd sytuacja wygląda tak, że on został przymusowo doprowadzony, będąc człowiekiem, zajmującym się poza życiem publicznym, walczącym o życie, to zostałoby to przez Polaków odebrane w sposób jednoznaczny, znaczy Zbigniew Ziobro byłby w tej sytuacji ofiarą i to by było strzał stopy ze strony komisji, gdyby do tego doprowadzenia doszło w takich okolicznościach, ale wczoraj Zbigniew Ziobro sam to przerwał, znaczy on nie tylko wrócił, ale wrócił w bardzo agresywnym stylu, powoduje, że troszeczkę zmienia się jego ocena. Ledwie wyzdrowiał, albo ledwie doszedł do jakiego takiego zdrowia, już wraca do starego stylu. Jakby no, to doświadczenie niczym go nie zmieniło. Jest to dość przerażające, szczerze powiedziawszy, dla mnie tak z czysto moralnego punktu widzenia. A o co gra? Uważam, że w sytuacji, kiedy jest ta narracja, że Karol Nawrocki jest kandydatem, który może pomóc Polakom, Polkom dokonać, wykonać krok w kierunku narodowego pojednania, czyli ta kampania Nawrockiego być może pójdzie w tą stronę, to Ziobro być może chce wykorzystać te 6 miesięcy na to, żeby być tym, który będzie zaostrzał, będzie obsługiwał, przypomni się temu najbardziej radykalnemu elektorowi PiS-owi, będzie budować swoją pozycję już teraz w ramach Prawej Sprawiedliwości.
Będzie drenował ten,
bo do PiS-u wrócił w związku z fuzją PiS-u z jego wcześniejszą partią.
Nie, ale też w Prawie i Sprawiedliwości wiedzą, że budowa kampanii na haśle narodowego pojednania tutaj nie zakończy się sukcesem. Była kampania Jarosława Kaczyńskiego, kampania prezydencka po katastrofie, wyborach rozpisanych po katastrofie smoleńskiej. I to była właśnie taka kampania pod hasłem Polska jest najważniejsza. Trochę takiego, trochę tonowanie tych nastrojów.
Wnioski z niej były, czy to była dobra kampania,
wnioski
czy
z niej były jednoznaczne, tak? Także to jest tak, że deklarować można, ale praktyka będzie zupełnie inna i zresztą praktyka, to co robi Karol Nawrocki, to jego działania też nie potwierdzają tego, że to jest kandydat do jakiejś zgody narodowej, no bo co miałoby być tą płaszczyzną? To nie widać w działaniu.
I znów powróciliśmy do Karola Nawrockiego, prawda? Jakoś znowu.
Tak,
znowu.
A Rafał Trzaskowski...
Jakoś nieobecny.
Właśnie, coś powiedzmy o Rafale Trzaskowskim. Tak, coś powiedzmy.
Trudno coś o nim powiedzieć.
Tak, rozmawialiśmy tutaj też w przerwie o tym, że tak. No nie ma o czym w zasadzie powiedzieć. Nie...
Ale może bardziej, co będzie w drugiej turze, ciekawe jest.
Ale zapamiętaliśmy, że piekł chleb.
Rafał Trzaskowski ma w sondażach świetną pozycję, być może po prostu dmucha na zimno i martwi...
I woli jej nie zepsuć.
Dba o to, żeby to się nie zmieniło, zobaczy jak długo to się da.
Myślę, że w Platformie też pamiętają Komorowski, ta sytuacja. Wiadomo, to jest absolutnie inna sytuacja, jasna, ale gdzieś to w tyle głowy jest, prawda, że też były te sondaże bardzo fajne kiedyś dla Komorowskiego, a później jak się zakończyło, tak wszyscy wiemy, więc myślę, że pan Trzaskowski wie, że nie może zbagatelizować tej kampanii.
No to czego możemy się spodziewać, to wzrost jednak notowań, Karola Nawrockiego. Właśnie do tego poziomu tam około 30%.
I pytanie, czy będzie on w stanie przebić tak zwany
za kilka tygodni. Pewnie będą już teksty w mediach, że rośnie poparcie dla Nawrockiego.
Czyli dobry kandydat.
A na przykład dla Trzaskowskiego nie rośnie, no bo już jest tak wysokie, że trudno, żeby rosło w tym momencie.
I równolegle będą pojawiały się wtedy teksty o tym, kto będzie kandydatem Lewicy. Nie, to taki żart na koniec naszego spotkania, bo musimy już powoli kończyć. Dzisiaj w strefie komentarzy byli ze mną Piotr Beniuszy z Publicysta Liberté.
Dziękuję.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza. Piotr Olejarczyk, Onet.pl.
Dziękuję serdecznie.
Moja Orunia.pl. Strefę komentarzy prowadził Kuba Kaługa, a wyprodukowała ją Barbara Kopaczewska, która obchodzi dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego.
Strefa komentarzy.